Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. W tym odcinku zastanowimy się, dlaczego samoloty są coraz wolniejsze. I nie mówię tutaj o tym, że nie mamy już Concordów, ale w pewnym momencie zwykłe samoloty pasażerskie po prostu zaczęły zwalniać. I dzisiaj podróż na przykład z Los Angeles do Nowego Jorku jest nawet godzinę dłuższa niż w latach 60. Dlaczego? Zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze zaczniemy, za miesiąc obchodzę 23 urodziny. Do 100 tysięcy subskrypcji brakuje na dzisiaj niecałych 16 tysięcy subskrypcji. Dlatego zachęcam stałych widzów niesubskrybujących jeszcze kanału do kliknięcia czerwonego przycisku. A teraz zaczynamy. Zacznijmy od tego, że nie sam lot uległ wydłużeniu, ponieważ z powodu rozwoju świata coraz więcej ludzi może sobie pozwolić na podróż samolotem. To powoduje potrzebę zwiększania lotnisk, budowy kolejnych terminali i tak dalej. Wchodzimy na lotnisko i jeśli chcemy zabrać ze sobą sporą walizkę, musimy ją nadać. Co wiąże się z oczekiwaniem w kolejce. Przez co mówi się, że jeśli mamy bagaż do nadania, powinniśmy znaleźć się na lotnisku na 3 godziny przed odlotem, jeśli lecimy z dużego lotniska. Starałem się jak mogłem, ale nie znalazłem nigdzie, kto i kiedy wprowadził bagaż warejstrowany. Jednak najwcześniejsze zdjęcia znalazłem z 1950 roku. Nadajemy bagaż, a przed nami jeszcze oczekiwanie na kontrolę bezpieczeństwa, gdzie musimy stanąć w kolejce, a strażnicy zbadają nasz bagaż. Pierwsze kontrole bezpieczeństwa wprowadzono w latach 70. po serii porwań samolotów w Stanach Zjednoczonych. Po Lockerbie wprowadzono skanery, a po 2001 roku kontrola bezpieczeństwa jest obowiązkowa na całym świecie. To po raz kolejny spowalnia nam podróż, gdzie w latach 50. byśmy już dawno byli w samolocie, przychodząc po prostu na chwilę przed odlotem. Wsiadamy do samolotu, który również urósł, przez co boarding obecnie zaczyna się około pół godziny przed odlotem w przypadku regionalnych samolotów. Wszyscy pasażerowie na miejscu, czas dojechać do pasa. Dojazd do pasa na ogromnym lotnisku może trwać nawet pół godziny. Dodatkowo samolot może stanąć w kolejce, oczekując na odlot innych samolotów przed nim. Znaleźliśmy się na pasie i startujemy. Samolot osiąga swoją wysokość przelotową i tutaj po raz kolejny nasz super nowoczesny samolot zostanie w tyle za swoimi muzealnymi eksponatami. Samoloty drastycznie przyspieszyły razem z wprowadzeniem pierwszego pasażerskiego odrzutowca. De Havilland Comet, który po raz pierwszy w historii wniósł się w powietrze w 1949 roku, ponad 70 lat temu, latał z prędkością 740 km na godzinę. Już trzecia wersja tego samolotu, wprowadzona w 1954 roku, czyli prawie 60 lat temu, latała z prędkością 840 km na godzinę, na poziomie 45 tysięcy stóp, czyli 5 tysięcy stóp wyżej od dzisiejszych samolotów. Jednak samolotem, który wprowadził świat w Jet Age, był Boeing 707. Zaprezentowany w 1954 roku samolot latał z prędkością 972 km na godzinę, a rozwijał nawet 1100 km na godzinę. To było nadal za mało. Amerykański producent Convair postanowił wprowadzić jeszcze szybszy samolot, który miał latać minimalnie poniżej granicy prędkości dźwięku. Samolot był kompletnym niewypałem, ale o tym zaraz, ponieważ gdy Convair latał, w planach było coś, przy czym Convair miał być śmiesznie wolny. Naddźwiękowy Concorde latał na wysokości 60 tysięcy stóp z prędkością, uwaga, 2150 km na godzinę. Prędkość dwóch machów. Mało? Boeing pracował nad samolotem latającym 3 machy. Jak sytuacja wygląda teraz? Airbus A320 lata z prędkością przelotową 828 km na godzinę. Super nowoczesny 787 lata z prędkością 903 km na godzinę. Jak to się dzieje, że nowoczesny samolot lata wolniej od swoich dziadków? Przecież naturalnym powinno być, że razem z rozwojem techniki latamy coraz szybciej. Trend zwalniania rozpoczął Jumbojet, który jako pierwszy na szeroką skalę użył silników turbowentylatorowych. Poprzednio silnik odrzutowy w samolocie był najzwyklejszym silnikiem odrzutowym. Zauważono jednak, że gdy taki silnik zamkniemy w tubie, a powietrze opływające silnik przyspieszymy, to spalanie zdecydowanie spada, a jego moc wzrasta. Tylko że są plusy i minusy takiego rozwiązania. Po pierwsze, zwiększył się rozmiar silnika. Porównajmy sobie, jak wyglądał silnik oryginalnego 737, a jak dzisiaj wygląda silnik w najnowszym 737 Max. Powiększenie silnika nie jest bezkarne. Tym sposobem zwiększamy opór aerodynamiczny, który hamuje nam samolot. Im większe silniki montowano, tym bardziej samolot zwalniał, a im większy silnik, tym bardziej kolejne wersje zwalniały. Ale skoro zwiększono moc i obniżono spalanie, to przecież pilot mógłby zwiększyć ciąg i nadrobić tą stratę. I tak, i nie. Teoretycznie mógłby to zrobić, ponieważ prędkość maksymalna wzrosła. Jednak prędkość maksymalna samolotu jest jedynie czymś do przechwalania się i niebezpiecznym byłoby powtarzanie tego z pasażerami na pokładzie. Im szybciej leci samolot, tym bardziej podatny jest na turbulencje oraz wibracje. Również wirnik wentylatora musi przyspieszyć, przez co cały silnik trzeba zdecydowanie częściej sprawdzać oraz wymieniać. A to przekłada się na ceny biletów, nie mówiąc już o paliwie, które dodatkowo spalimy przyspieszając. Tego, że latamy wolniej z powodu paliwa, można było się domyślić. Prowadzone są badania, jaką prędkość pasażerowie mogą zaakceptować w stosunku do zmiany ceny biletów z powodu oszczędności na paliwie. Przez co piloci mogą latać jeszcze wolniej, niż byłoby to możliwe. No okej, ale jest jeszcze jedna kwestia. Prędkość to jedno, ale jak to wygląda w przypadku wysokości lotu? Jak już mówiłem, nawet de Havilland Comet latał wyżej od dzisiejszych samolotów, dzięki czemu mógł latać szybciej, ponieważ im wyżej jesteśmy, tym mniej znajdziemy tam powietrza, dzięki czemu opór aerodynamiczny spada. Logicznym byłoby, aby dzisiejsze samoloty latały jeszcze wyżej, albo chociaż na podobnej wysokości. I tutaj po raz kolejny paradoksalnie pokazuje się kolejna oszczędność. Zobaczcie, jak wyglądały skrzydła starszych maszyn. Tutaj akurat macie znowu kometę. A jak wyglądają one obecnie? Nowe samoloty mają zdecydowanie mniejsze skrzydła, dzięki czemu są zdecydowanie łatwiejsze w pilotażu, starty i lądowania są mniej wymagające, dodatkowo lądowanie można znacząco skrócić. Mniejsza powierzchnia skrzydła zmniejsza spalanie, ponieważ zmniejsza się opór aerodynamiczny. Jednak spada również siła nośna, przez co taka maszyna nie może latać tak wysoko, przez co musi latać wolniej na niższej wysokości. Ale koniec końców trasę pokona taniej. Producenci starszych maszyn również o tym wiedzieli, jednak wtedy liczyła się prędkość, którą mogli osiągnąć latając wyżej. Samoloty zwolniły, czy tego chcemy, czy nie. Ważniejsze jest to, że linia może zaoszczędzić, przez co ceny biletów lotniczych na całym świecie są coraz niższe. Co jest zdecydowanie ważniejsze niż to, czy nasz samolot dotrze do celu troszeczkę szybciej, skoro i tak samolot skraca nam podróż kilkukrotnie. Jednak sama oszczędność na paliwie oraz na serwisowaniu maszyn nie jest jedynym, co dało nam spowolnienie samolotów. Dzięki nowym rozwiązaniom i oszczędnym silnikom znacząco wydłużył się zasięg samolotów. Co z tego, że Comet latał z prędkością dzisiejszego A320, skoro jego zasięg wynosił jedynie 2400 km? Najnowsze A320 NIO może na jednym baku pokonać do 8300 km. W efekcie przy dłuższej trasie samolot musiał zatrzymać się na tankowanie. Nawet do 4 razy w porównaniu do A320 NIO, który ten sam dystans może pokonać bez przystanków. Dzięki czemu łącznie mógł wyprzedzić swojego dziadka. Boeing 727 mógł na raz wziąć 4450 km. W porównaniu do Airbusa A320, który bez problemu łączy Wielką Brytanię z Australią. Tak, samoloty zwolniły, ale gdyby nie to, wielu z nas nigdy nie mogłoby sobie pozwolić na lot samolotem, ponieważ ceny biletów byłyby nadal kosmiczne, a takie linie jak Ryanair czy Wizz Air nie miałyby szans zaistnieć. Samoloty najprawdopodobniej będą jeszcze bardziej zwalniać, a silniki będą coraz większe. Jakie może być rozwiązanie tego problemu, aby świat mógł nadal się rozwijać? Napęd alternatywny? Elektryczne samoloty? Na to przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Rok temu nagrywałem odcinek o powrocie naddźwiękowych samolotów pasażerskich. Sytuacja się rozwija, dlatego badam sytuację i już niedługo sprawdzimy, czy jesteśmy coraz bliżej powrotu tych super szybkich maszyn. A jak według Was wygląda przyszłość lotnictwa cywilnego? Czy wraz ze wzrostem cen paliwa będziemy latać coraz wolniej, a może w ogóle przestaniemy latać? Czy może wierzycie w alternatywne napędy? Dajcie mi znać w komentarzach. Zapraszam Was również na facebookową grupę Samoloty Patryka oraz na Instagram o tej samej nazwie. A w tym odcinku to już tyle. Dzięki, cześć!